Media określiły zachowanie kapitana Grzegorza Węgrzyna jako zachowanie osoby nieodpowiedzialnej. Z drugiej strony kapitan Węgrzyn przedstawia swoją wersję zdarzeń i tutaj ukłon w stronę Katarzyny, mój ukłon w stronę Katarzyny, że dała tę szansę komuś, kto czuje się skrzywdzony. Chciałabym na początek zapytać Państwa o coś takiego, bo wydaje mi się, że porzucenie własnego jachtu to jest jeden z największych dramatów, poza oczywiście utraceniem życia czy zdrowia w czasie rejsu, największym dramatem dla żeglarza. Czy mam rację, czy nie? Czy to jest w ogóle pytanie po prostu retoryczne?
No jest taka stara dewiza, takie powiedzenie żeglarskie, nie opuszczaj jachtu, dopóki on cię nie opuści. W tym przypadku było trochę inaczej, ale w tym przypadku mi się wydaje, że kapitan Węgrzyn nie miał innego wyjścia ani innej możliwości. W jaki sposób sam zapracował na taki efekt, na taki skutek.
Życie żeglarza samotnika na oceanie zawsze jest zagrożone. Taki charakter żeglarstwa, no, chyba jeden z najtrudniejszych. No i nie można powiedzieć, że życie nie jest zagrożone, ale to tylko tak dygresyjnie. To jest bardzo niebezpieczna rzecz, bardzo wielka rzecz i zawsze mam szacunek do ludzi, którzy się tego podejmują. Druga sprawa, osądzanie przez media na pewno z reguły jest zbyt pochopne, dlatego że no, trzeba być w sytuacji człowieka, który jest w zderzeniu z żywiołem i nagle został pozbawiony możliwości aktywnego zmierzania się z tym żywiołem, bo jacht przestał funkcjonować. Na pewno utrata jachtu to jest wielka trauma dla żeglarza, zwłaszcza dla żeglarza samotnika, który zżywa się bardzo z tą jednostką, bo staje się ona jego domem, jego ochroną, jego tak naprawdę partnerem na tym bezkresie morza. Natomiast no tutaj rację przyznaję panu kapitanowi, że na sytuację, w której trzeba opuścić jacht, który się jeszcze unosi na wodzie i sprawia wrażenie pełnosprawnego, no w tym przypadku wszystko wygląda na to, że no sobie zasłużył też pan kapitan.
Nie wiem, czy panowie widzieli, czy ty, Agato, widziałaś na Facebooku, na stronie tego rejsu, samotny rejs kapitana Grzegorza Węgrzyna, jest umieszczony film z tej akcji. Ten przeogromny statek i ta mała Regina, 10-metrowa, ten mały jachcik, który wali o burtę. Powiem szczerze, że żadne słowa nie uruchomiły tak mojej wyobraźni. Jak zobaczyłam ten fragmencik, to dopiero uzmysłowiłam sobie, jakie to są przestrzenie, jakie to są powierzchnie i jaki to jest żywioł.
No i to jest, z tym się wiąże też fizyka i tak naprawdę zjawiska związane z tym, co się dzieje na morzu z wiatrem i wodą. I tutaj nie wolno stwierdzić, że jacht został staranowany. Jeśli jacht zbliży się zbyt blisko tak dużej jednostki, to jest do niej po prostu przyciągany. Tak działa, że tak powiem, hydrotechnika i te zjawiska, które dzieją się z wiatrem i z wodą. Wiatr odkręca od burty jachtu. Statek podszedł prawidłowo moim zdaniem. No oczywiście pobieżnie znam tylko sytuację, ale statek poszedł według mnie, z tego co widziałem na tym krótkim materiale, osłaniając jacht od wiatru. Osłaniając go od wiatru, naturalną rzeczą jest, że po drugiej stronie, po tej stronie zawiecznej statku dochodzi do tak zwanej odwrótki wiatru, czyli wiatr zawija się nad wysokim pokładem statku i powoduje przyciągnięcie tego jachtu do burty, a potem dochodzi do tak zwanego przyklejenia i to jest rzecz nieunikniona. Temat dyskusyjny jest, czy faktycznie można było zrobić tak, że można było spuścić szalupę ratunkową, podjąć na nią kapitana z jachtu i powrócić z nim na pokład. To też nie jest takie jednoznaczne, to zależy, jaki to był sprzęt i czy ta szalupa miała możliwość bezpiecznego powrotu do statku. Tego nie wiem, natomiast na pewno jest to jeden ze znaków zapytania, ale na pewno nie doszło do celowego staranowania jachtu, no bo to jest przestępstwo morskie i tego by się nie dało ukryć. Zresztą ten wypadek też będzie sprawdzany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich i tutaj wszystkie materiały są jawne.
Czy zawsze jest taka procedura po tego rodzaju akcji ratunkowej, nawet podjętej gdzieś poza granicami kraju? To jest pytanie blondynki, bo
wiedziałem, czy do mnie.
Nie, to jest pytanie blondynki i ja od razu powiem, że jestem w o tyle niekomfortowej sytuacji, że jako jedyna w ogóle nie znam się na sprawach żeglarskich i morskich, ale postanowiłam w tej sytuacji być rzecznikiem odbiorcy, który też ma prawo nie znać się na tego rodzaju sprawach i chciałbym po prostu wiedzieć, jak wyglądają tego typu akcje w gruncie rzeczy od początku, czyli od tego spornego sygnału Mayday przy pomocy radioboi EPIRB. Jak to wygląda? W jakich sytuacjach się tego używa? Jak w ogóle powinno się zachować w takiej sytuacji?
Tu granice nie mają nic do rzeczy. Obowiązują przepisy międzynarodowe. To jest konwencja SOLAS, która zajmuje się bezpieczeństwem na morzu. Do tego jest międzynarodowy system GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System, który reguluje wszystkie te sprawy i one na polu międzynarodowym wyglądają w ten sam sposób. Zarówno jeżeli chodzi o sposób komunikacji, jak i o sposób reakcji. Przede wszystkim przypominam, bo to jest też często zapominana, zwłaszcza w polskim środowisku żeglarskim, ważna zasada wynikająca z prawa morskiego, że bezpłatne i obowiązkowe na całym świecie jest ratowanie wyłącznie życia. Ratowanie mienia jest odpłatne i ratujący może zażądać od ratowanego wynagrodzenia w wysokości nieprzekraczającej wartość ratowanego mienia. Czyli krótko mówiąc, może sobie taki jacht ratujący zabrać, jeżeli nie zostanie z góry określona wartość tej usługi. A w tym przypadku wartość usługi holowania, jakiej oczekiwał pan kapitan, moim zdaniem wynosiłaby co najmniej jakieś kilkadziesiąt tysięcy euro. No bo wysłanie holownika dalekiego zasięgu pełnomorskiego to są potężne pieniądze, a statek, który musiałby holować taki jacht, czyli musiałby się, że tak powiem, zwolnić do prędkości kilku węzłów, trzech, czterech, pięciu węzłów, no naliczyłby potężną fakturę za opóźnienia swojego przewidzianego planu dotarcia do portu. Natomiast kapitan trzykrotnie poinformował świat, że jego życie jest bezpośrednio zagrożone. Po pierwsze, nacisnąwszy przycisk uruchamiający sygnał distress w radiotelefonie VHF, który nadaje bez przerwy co 5 minut, dopóki nie zostanie potwierdzony przez statek, który dostanie zgodę od radiostacji brzegowej. I to jest distress, to jest sygnał distress. W GMDSS-ie są 4 poziomy komunikacji. Najwyższy to jest distress,
strasznie
informuje świat.
Przepraszam, że... ale magicznie zaczynasz opowiadać. Nic już...
No mówię...
Ja sama się gubię w tym wszystkim.
Ciśnięcie przycisku distress, uruchomienie radiopławy EPIRB i wywieszenie flag November Charlie oznacza to samo. Moje życie jest w bezpośrednim zagrożeniu. Czyli trzykrotnie zostało użyty poziom distress, który oznacza Mayday. Mayday to jest tylko słowo kluczowe, które jest używane, jeżeli wzywa się pomocy głosowo przez radiotelefon. Natomiast wciśnięcie przycisku distress, uruchomienie radiopławy i wywieszenie flag November Charlie oznacza moje życie jest w bezpośrednim zagrożeniu. Ale wtedy jest obowiązek ratowania życia.
Przepraszam, z wypowiedzi kapitana Węgrzyna wynika, że owszem, został nadany sygnał, natomiast on nie miał innej możliwości pokazania, że jest w tym miejscu.
Że coś, jest, tym, nie
że coś jest nie w porządku. To jak
i
to?
W tej sytuacji należało wcisnąć przycisk na radiopławie EPIRB, natomiast jak pojawił się samolot i nawiązał komunikację w paśmie VHF, należało nadać sygnał pan-pan. Bo sygnał pan-pan oznacza, moje życie nie jest bezpośrednio zagrożone, natomiast mam poważne kłopoty i potrzebuję pomocy. I wtedy ten sygnał z radiopławy byłby odwołany przez ratownika, a status całej akcji miałby status tak zwany urgency, czyli byłoby to udzielanie pomocy, udzielanie asysty.
A co to znaczy, udzielanie asysty?
To znaczy, że nie ma bezpośredniego zagrożenia życia. Należy ustalić z kapitanem jednostki wzywającej takiej pomocy, asysty, jaki zakres pomocy jest potrzebny i jakie są jej koszty, bo niestety w tym przypadku, jeżeli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia, na nikim nie ciąży obowiązek udzielenia pomocy bezpłatnie. Tak, jest to na całym świecie skonstruowane.
Właśnie, panie kapitanie, teraz do kapitana Drozdowskiego. Tak, no to jest... Tam pan ma wyliczenia, ile kosztuje mniej więcej holownik, tak? Przygotował
tak
się pan.
Tak jest grubsze wyliczenia, bo jeśli prosimy o pomoc, musimy się liczyć z kosztami. Jeżeli nie zapłacimy sami, musi zapłacić za nie nasz ubezpieczyciel. I podejrzewam, że tutaj nie było ubezpieczyciela nawet w tej kwestii, także pan Węgrzyn nie miał innej możliwości, tylko policzyć, ile ma w portfelu, a w portfelu powinien mieć tak cirka 100 tysięcy dolarów, bo jeżeli przyjmiemy, że były jakieś 1400 mil morskich od Nowej Zelandii, wyślemy holownik oceaniczny, który płynie średnio 10 węzłów, to do jachtu dotrze po 6 dniach. Weźmie jacht na hol i będzie wracał. Droga powrotna, tu trzeba przyjąć prędkość holowania 4 węzły, więcej się nie da, to jest 14 dni. Czyli w zaokrągleniu mamy 3 tygodnie, a doba pracy takiego holownika to jest około 10 tysięcy dolarów. Morskiego, oceanicznego holownika. Podejrzewam, że koszty holowania przekroczyły wielokrotnie wartość jachtu.
Jeszcze chciałabym zapytać o to dochodzenie, które odbywa się po tego rodzaju wydarzeniach. Jak to wygląda i czy w tego typu sprawach spornych można dojść do prawdy tak z całą pewnością, przynajmniej na 98%?
Izba Morska jest szacowną instytucją, zawsze dochodzi do prawdy. Teraz mamy Państwową Komisję Badania Wypadków Morskich i ona ma jakby pierwszeństwo, prawda, w zdecydowaniu, czy będzie rozstrzygała. Natomiast Izba Morska rozstrzyga obecnie tylko wtedy, kiedy ktoś złoży do niej wniosek. A wniosek może złożyć kapitan Węgrzyn, jeżeli uważa, że jest poszkodowany, i wtedy Izba Morska może wszcząć postępowanie, ale dopóki nie ma wniosku, to nie wszczyna. Także wszystko jest w rękach Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.
No ja z tą komisją miałem niedawno do czynienia, dlatego że, jak być może wiecie, mój jacht zatonął w październiku zeszłego roku.
Wiemy.
Więc panowie, którzy prowadzą dochodzenie, z góry na początku zastrzegają, że ich zadaniem nie jest wskazywanie winnego, ich zadaniem jest ustalenie przyczyn i ewentualnie na podstawie ustalonych przyczyn podjęcie, że tak powiem, sugestii dotyczących bezpieczeństwa żeglugi dla wszystkich, żeby z tego wyciągnąć wnioski i żeby pozostałym żeglarzom pływało się bezpiecznie. I Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich wszczyna postępowanie w zakresie jachtów rekreacyjnych tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wypadek ma znamiona wypadku ciężkiego, czyli albo kiedy doszło do śmierci człowieka, bądź całkowitej utraty jednostki. No a w tym przypadku tak to wygląda.
Na końcu tego reportażu, kiedy Katarzyna zadała pytanie panu kapitanowi, co będzie dalej, kiedy wyruszy w kolejny rejs, to właściwie powiedział, że natychmiast, i pewnie coś w tym jest takiego. Mówi się, że jeśli, nie wiem, komuś się coś wydarzy, na przykład w samochodzie, no to dobrze jest właściwie wyciągnąć wnioski i zacząć znowu jeździć, usiąść za kierownicą, bo jeśli się tego nie zrobi, to być może zostanie jakiś uraz, jakiś strach. Ale myślę, że to jest w ogóle bardzo trudna sprawa, bo jednak w życiu kapitana wydarzyło się tak dużo, że no, że trzy kropki.
Trzy kropki. Ja bym chciał powiedzieć, że wynikają z jednej rzeczy. Wynikają ze złego przygotowania jachtu do rejsu. Technicznego. Bo nic by się nie stało. Rejs prawdopodobnie by trwał, żeby nie kolejna awaria. Było ich sporo.
Tak, ale ponieważ nie wszystko dało się zamieścić w tym reportażu. Tam członkowie Maszoperii mówili, że pomagali mu, ale też pomagała mu bardzo Polonia i środowiska takie biznesowe, polonijne, które doposażyły ten jacht. Zresztą z tego, co mówił bohater reportażu, ten jacht wypływając z Australii był już po tych wszystkich swoich trudach żeglugi zdecydowanie lepiej przygotowany do tego powrotu niż przy wypłynięciu.
No ale przy 5 w skali Beauforta stracił ster.
Właśnie, w jakich okolicznościach można stracić ster płynąc? Co się mogło wydarzyć? W coś uderzył tym jachtem, nie wyczuł? Jak to jest, panowie?
No, przyglądałem się konstrukcji tego steru. To nie jest ster, który sobie samonośny, prawda, wiszący na wale, jest podparty i tutaj trudno go stracić, uderzając. Także, nie wiem, dobra kontrola techniczna jachtu przed rejsem. Dokładne sprawdzenie każdej części, każdej śrubki, każdej liny, każdej wanty.
A ja myślałam, że to jest po prostu zasadą, że to jest coś, z czym się w ogóle nie dyskutuje, tylko tak zawsze jest.
No ja muszę powiedzieć, że jako inspektor nadzoru technicznego morskiego zespołu technicznego sprawdzam jachty i widzę na co dzień, że to nie zawsze tak jest. Armata często nie widzi, że coś jest już wyeksploatowane, że gdzieś brak zawleczki, że gdzieś brak opaski, że któryś zawód nie działa. Ach, nie działa, nie jest na razie potrzebny, nic się nie stanie. Niestety na morzu musi wszystko działać na, nie na 100, na 200%.
No tak, nie ma tam po drodze serwisu remontowego żadnego.
Chciałbym zacytować tu koleżankę z Facebooka, która bardzo lapidarnie powiedziała, jak się powinien przygotować żeglarz. Przygotowanie rejsu to sztuka wyobrażania sobie niewyobrażalnego i zaplanowania, jak sobie z tym poradzić. I chciałbym, żeby każdy płynący samodzielnie wziął sobie to głęboko do serca.
Panie kapitanie?
Ja oczywiście tutaj obiema rękoma podpisuję się pod tym, co powiedział pan kapitan, natomiast ja bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. No ja współczuję bardzo panu kapitanowi utraty jednostki, bo to straszna sprawa i życzę mu bardzo serdecznie, żeby udało mu się jeszcze raz do tego marzenia wystartować. Natomiast bardzo ważna jest jedna rzecz i to niestety jest obecnie powszechny problem w Polsce. Ja mam porównanie, jak wygląda system szkoleń w Polsce, jak wygląda system szkoleń w Anglii. Bardzo dużo czasu tam spędziłem na szkoleniach i znam wielu tych żeglarzy. Tam, jeżeli żeglarz chce wypłynąć w taki rejs oceaniczny, to musi mieć aktualne szkolenia związane właśnie z bezpieczeństwem na morzu, bo tego wymaga ubezpieczyciel, który, jeżeli żeglarz nie ma aktualnych szkoleń, to zwolniony jest z odpowiedzialności.
I czyli one trzeba odświeżać. Przepraszam, a właśnie, o to chciałam zapytać.
I te szkolenia trzeba odświeżać co 5 lat. I też szkolenia dotyczą właśnie sytuacji z wzywania pomocy, przygotowania jachtu, przygotowania siebie, ewakuacji, uruchamiania tratwy. U nas niestety system szkoleń jest no, bardzo słaby i żeglarze, to jest powszechne, że nawet nie wiedzą, tak naprawdę nie potrafią uruchomić tratwy, czy chociażby właśnie wezwać pomocy. A co jest ważne, zmienia się sporo w tym świecie. A tu z wypowiedzi pana kapitana, z całym szacunkiem oczywiście, wynika, że ta wiedza pana kapitana w tym zakresie, chociażby funkcjonowania systemu wzywania pomocy, akcji ratowniczych i tak dalej, była, mówiąc delikatnie, nieświeża. I stąd cała masa pomyłek, które doprowadziły do tej takiej frustracji i tej sytuacji, gdzie nawet na pokładzie tego statku, który go uratował, postępując zgodnie z procedurami, to podkreślam, no doszło do niemiłej sytuacji, jak słychać, tam nie był zbyt miły, a atmosfera na pokładzie, która skończyła nawet z tym, z czym się nigdy wcześniej nie spotkałem, żeby od rozbitka żądać pieniędzy. Ja myślę, że to bardziej był efekt właśnie tej takiej no, niesmacznej sytuacji na pokładzie. Natomiast
no,
szkolenia.
Nie. Bardzo przepraszam, ale kapitan Węgrzyn powiedział, że atmosfera wśród załogi i stosunek załogi do niego był bardzo pozytywny. Prawdopodobnie decyzję o tym, że jednak on jako pasażer powinien zapłacić, pewnie wydał armator tego statku.
Znaczy stosunek załogi do niego był bardzo dobry z tego, co słyszałem, natomiast w drugą stronę to nie działało z tego też, co słyszałem w reportażu, tak? No, bo była cała masa pretensji, moim zdaniem, nieuzasadnionych.
Czy puentą tej naszej rozmowy będzie właśnie to, co przed chwilą usłyszeliśmy? Szkolenia?
Z mojej strony jak najbardziej tak. Żeglarz świadomy potrafi sobie wyobrażać rzeczy, które są normalnie niewyobrażalne. I potrafi przewidywać scenariusze, żeby się do nich przygotować. Wszystkiego się nie da przewidzieć, ale im więcej się przewidzi, tym bardziej jest się bezpiecznym na środku oceanu.
Muszę dodać, po prostu na przykład to powiedzieć, ale kapitan Węgrzyn nie znał podstawowych procedur ratowniczych że ratuje się życie, a ratowanie mienia jest odpłatne. I nie byłoby tego całego żalu.
Zamieszania,
bo on powinien zdawać sobie z tego sprawę od samego początku, że na nic innego nie może liczyć.
Kasiu, twoja puenta.
Nie wiem, nie umiem tego wszystkiego spuentować. Mam w głowie za dużo tych informacji, bo oczywiście ta historia toczyła się od pierwszego dnia, od wypłynięcia ze Szczecina, aż do powrotu do Szczecina. Zresztą rozmawialiśmy, jak zapewne państwo słyszeli, w miłych okolicznościach przyrody, kiedy ćwierkały ptaszki, a my tu o wielkich falach i wiatrach na oceanie. To był kontrast. Liczyłam na to, że te ptaszki w jakiś sposób uspokoją duszę mojego bohatera, ale jednak to jest za mocno.
Za świeże.
Za świeże. Cieszę się, że będzie planował kolejną podróż. Może już inaczej troszeczkę do tego podejdzie. Mniej marzeń w tym będzie, a więcej takich realnych, konkretnych. Przecież to jest świetny żeglarz. W środowisku mówi się o nim bardzo dobrze, że jest żeglarzem, który ma doświadczenie. Ale nie wiem, czy doświadczenie w samotnej żegludze. Tego potwierdzić nie mogę. Poza tym nie mnie oceniać. Może na przekór losowi, że media donoszą tak, a że konfabulują, a że troszkę wyolbrzymiają. Może dlatego właściwie pozwoliłam mojemu bohaterowi powiedzieć to, co chciał powiedzieć.